Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Przygotował do druku, opracował oraz komentarzami i wstępem opatrzył. Takie notatki znajdują się w obu książkach, o których będziemy dziś rozmawiali, z tym, który przygotował, opracował i komentarzami i wstępem opatrzył, czyli z panem Piotrem Smolińskim. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor, witam szanownych państwa przed radioodbiornikami.
Iwona Borawska, dobry wieczór. Jerzy Lesin-Koperski, Andrzej Krzysztof Waśkiewicz, korespondencja, autobiografia, dzieła, to była książka promowana niedawno nad Bałtyckim Centrum Kultury i z tej okazji żeśmy się jakby spotkali.
Tak, z czego się ogromnie cieszę, bo myślę, że to nazwisko Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza, nieżyjącego już gdańskiego krytyka, myślę, że wybitnej postaci życia literackiego na Wybrzeżu, ale nie tylko, no jest takim, o którym nie powinniśmy zapomnieć. Tak samo jak i o bohaterze mojej poprzedniej książki, Mieczysławie Czychowskim, poecie, malarzu, zmarłym w 96 roku, a już więc 22 lata temu. Myślę, że to są takie dwie postaci, o których dzisiaj chciałbym powiedzieć, ale może chciałbym wyjść od takiej historii, która się rozpoczęła 12 lat temu gdzieś tam w kartuzach.
To ile pan miał wtedy lat, szczerze?
Wtedy miałem 17 lat. Miałem 17 lat i wtedy rozpoczęła się ta moja przygoda z literaturą, z odkrywaniem zapomnianych historii. Nie jestem naukowcem, nie czuję się naukowcem, chociaż gdzieś tam ten mój doktorat na Uniwersytecie Gdańskim z literaturoznawstwa się toczy. Mnie pasjonuje może nie tyle praca naukowa, co odkrywanie zapomnianych historii, które wydawałoby się, że są nie do odkrycia. To jest pierwsza rzecz, która jakoś tak mnie wewnętrznie pobudza. A druga rzecz to jest obcowanie z rękopisem, obcowanie z pamiątką po zmarłym pisarzu. Ja to jakoś tak wewnętrznie traktuję jako relikwię. I jeżeli ktoś mnie bardzo pasjonuje, a mam przyjemność obcowania na przykład z rękopisem, chociaż ta osoba zmarła na przykład zanim się urodziłem, jakoś tak mnie to wewnętrznie nastraja pozytywnie, tak bym powiedział. Chociaż jest to praca dosyć specyficzna, prawda? Idzie się gdzieś na strych, w jakiejś zapomnianej miejscowości, w opuszczonym domu i wywozi się z tego strychu, tak jak to było w przypadku Mieczysława Czychowskiego w Zbyninie, na Kurpiach, pod Ostrołęką, wywozi się taczki z jakimiś papieżyskami zakurzonymi, książki i odkrywa się historię nieżyjącego człowieka właśnie z tych skrawków, z tych dokumentów. To mnie właśnie pasjonuje, że robię książkę, opowiadam jakąś historię, układając te puzzle, które gdzieś tam leżą zakurzone, prawda? To jest właśnie to, co mnie jakoś wewnętrznie pobudza. Ale jest ten rok 2006. Są kartuzy, w których się urodziłem, w których do dzisiaj mieszkam i pracuję. I jestem uczniem liceum, mam 17 lat. I szedłem przez cmentarz do kolegi, bo tam mieszkał koło cmentarza. Postanowiłem skrócić sobie drogę. I zobaczyłem grób. To było w maju, zobaczyłem grób dziewczyny. I na tym grobie był wyryty wiersz. W całości, zupełnie niezwykłe to było wrażenie. I zdjęcie bardzo pięknej, 17-letniej dziewczyny. I zrobiło to na mnie takie piorunujące wtedy wrażenie. Ja miałem 17 lat, tu jest grób 17-letniej dziewczyny. Grób z roku 71, wtedy się rozegrała ta tragedia. Okazało się, że poetki bardzo młodej, mieszkającej gdzieś tam we wiosce koło kartuz. I postanowiłem, że coś zrobię z tą historią. Że zapomniany grób, którego już nikt nie odwiedza, później poszedłem do księdza, okazało się, że on jest tam przeznaczony do likwidacji. I zadzwoniłem do brata, jakoś dotarłem do tej rodziny i okazało się, że po tej dziewczynie został fajny zeszyt z fajnymi wierszami o miłości, trochę takimi niedojrzałymi, ale wartymi wydania. I po 6 latach spotkałem wspaniałego człowieka, już też nieżyjącego, poetę, malarza kartuskiego, pana Stanisława Zielińskiego, który jakoś tak zachęcił mnie do wydania tych wierszy i myśmy razem tą książkę zrobili razem z nim i razem też z panią dyrektor Kartuskiej Biblioteki, panią Kazimierą Nowicką. I od tej historii właśnie 17-letniej Grażyny, która prawdopodobnie popełniła samobójstwo w bardzo młodym wieku, pisała bardzo piękne wiersze. Jakoś tak to się zaczęło. Pan Stanisław Zieliński opowiedział mi o swoich kontaktach z gdańskim środowiskiem twórczym. On był dyrektorem Państwowego Ośrodka Maszynowego w Żukowie w czasach dawniejszych. i organizował takie spotkania kulturalne, literackie w swoim ośrodku i tam między innymi zapraszał poetów, malarzy pomorskich, między innymi właśnie Mieczysława Czechowskiego, z którym się przyjaźnił. I jak zawędrowałem do jego pokoju, to pokazał mi stos pamiątek właśnie po swoim przyjacielu. Opowiedział mi historię. Gdzieś okazało się, że ja słyszałem to nazwisko, gdzieś tam czytałem książkę o Edwardzie Stachurze.
Przecież. No właśnie, bo tak pan pisze przecież, tak, prawda? Tak. Wspominając, jak ta książka się zrodziła, Mieczysław Czechowski, poezję, malarstwo, korespondencja z matką, co tak. jest bardzo ważne i o czym tak. na pewno też porozmawiamy, że była ta wiadomość najpierw, no Stachura wiadomo, nawet jeśli ktoś nie zna jego poezji, to wie, kim był Edward Stachura, zwłaszcza, że tutaj od nas przecież on wyszedł, wypłynął, wyfrunął w wielki świat. Ale kiedy się pan dowiedział, że właśnie Mieczysław Czechowski był jego, jakbyśmy powiedzieli dzisiaj, promotorem, guru, kimś bardzo ważnym dla niego, prawda? Jako poeta, jako człowiek, jako artysta.
Jest taka książka Dariusza Pachockiego, bardzo stara już, wydana w latach 90. wczesnych, właśnie o Edwardzie Stachurze, gdzie jest właśnie napisane, że Mieczysław Czechowski, gdański poeta, właściwie jeszcze niedawno zupełnie jakby zapomniany, był jego takim promotorem, mistrzem. To znaczy ja... Nie przesadzałbym, jeżeli chodzi o Stachurę dorosłego, dojrzałego już, pisarza świetnego przecież, także poetę, autora piosenek. Ale w tych wczesnych latach, kiedy Stachura był na studiach w Lublinie, ale też jeszcze wcześniej, kiedy był tutaj w Gdańsku, to rzeczywiście Czechowski był tym, który go wprowadzał. Później się oczywiście poróżnili, jak to w życiu bywa, prawda? Jeden poszedł w zupełnie inną stronę, drugi gdzieś tutaj został w tym Gdańsku i toczył to życie pełne, jak się okazało później, udręczeń różnorakich. No pewnie tak było, że ten Stachura nastoletni, który kończy szkołę średnią w Gdyni, próbuje gdzieś się przedostać do tego świata literackiego, że jego takim guru jest Mieczysław Czechowski, wtedy student, prawda, mhm. tutaj uczeń, absolwent liceum, tutaj mamy już studenta Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, mieszkał w internacie w Sopocie, tam nocował zresztą Stachurę, mhm. są różne relacje, prawda, jak spali w jednym łóżku i tak dalej. Pewnie tak było. Czechowski już wtedy pisał bardzo przyzwoite teksty. Stachura jednak, no, gdzieś tam próbował coś pisać, prawda? Później pokazał swój talent w pełni, że ten Stachura, taki dojrzały, to są gdzieś tam lata 60., prawda? Początek lat 70. To jest ten Stachura. A Mietek Czechowski to już lata 50. pisał naprawdę przyzwoicie, mm. chociaż pierwszą książkę wydał w 60. roku. Ale zaczęło się wszystko rzeczywiście, jak ja piszę, od tej przyjaźni mojej ze Stanisławem Zielińskim, mm. ale też jakby mojego kontaktu ze Stachurą gdzieś w książce, gdzieś mi się obiło uszy Mieczysław Czechowski i później jakoś to się wszystko ze sobą połączyło.
W tej najnowszej książce Edward Stachura także się pojawia, również w korespondencji. Ja proponuję, żebyśmy teraz o tym Dobrze. Porozmawiali, znaczy nie o Stachurze w tej książce, tylko o książce jako takiej. Też zaczynając od początku, czyli jak, dlaczego, co, skąd. Jerzy Leszyn-Koperski i Andrzej Krzysztof Waśkiewicz. Andrzej Krzysztof Waśkiewicz przez wiele lat swojego życia związany z Gdańskiem, mieszkający w Gdańsku. On zmarł w 2012 roku, Jerzy Leszyn-Koperski rok później. Stworzyli wielkie dzieło razem, ale też chyba się poróżnili. Ta książka jest zbiorem korespondencji z bardzo niewielkim udziałem listów Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza.
Które spłonęły zresztą tak jak chciał Jerzy Leszyn-Koperski przed swoją śmiercią, też tragiczną, w 2013 roku wszystko spalił. To też ma takie znaczenie symboliczne, ale rzeczywiście tych listów od Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza prawie nie ma.
Jak to się stało? Dlaczego? Kto nakłonił? Czy pan sam chciał sięgnąć właśnie po te relacje? Tutaj mamy wstęp profesora Mariana Kisiela, który właściwie opisuje te dwie postaci jakże ważne, jakże zaprzyjaźnione. Chciałbym ich zapamiętać, obydwu odchodzących, lecz nie odeszłych, szczęśliwych, obłąkanych poezją. W tej korespondencji Leszyna-Koperskiego możemy znaleźć takie zdania, które świadczą o tym, jak ważny był dla niego Andrzej Krzysztof Waśkiewicz, także emocjonalnie i osobiście, prawda? Dwie wielkie rzeczy zaistniały w moim życiu, trzy, poprawia. Była matka, jest Magdalenka, to córka ukochana i ty. To są prawie wyznania miłości Koperskiego.
Mówi dzisiaj Magda Koperska, która jest zresztą tutaj widoczna na okładce razem z oboma naszymi bohaterami, że tajemnicą do przetrwania tej przyjacielskiej relacji była odległość, prawda, która ich dzieliła. Bo były to tak różne charaktery. Jerzy Leszyn-Koperski bardzo porywczy, Andrzej Krzysztof Waśkiewicz taki bardzo, bardzo spokojny, że chyba jednak w kontakcie takim osobistym nie byliby w stanie się dogadać. Andrzej Krzysztof Waśkiewicz mieszkał przez większość swojego życia w Zielonej Górze, później tutaj przeniósł się do Gdańska. a Jerzy Leszyn-Koperski działał w Warszawie. I właściwie ta wymiana korespondencji, ja tutaj oczywiście wybrałem pewne fragmenty, które nie pokazują, też nie oddają całości. Powiedziała pani Anna Sobecka, wdowa po Andrzeju Krzysztofie Waśkiewiczu, na spotkaniu właśnie w ratuszu, o którym pani wspomniała, że gdybyśmy przepisali wszystkie te listy i opracowali i skomentowali, wyszłoby, myślę, 13 albo nawet, powiedziałbym nawet więcej, z 15-16 takich książek. To jest jednak wąski dosyć wybór. To była korespondencja stricte taka służbowa, prawda? Oni współpracowali ze sobą, robili bardzo wiele rzeczy. To było
współredagowali,
pod...
można tak jest, powiedzieć.
Tak jest. Mhm. To było pod patronatem różnych instytucji, wydawnictw i tak dalej. No nie było wtedy telefonów. Prawda? Czyli to były często nawet dwa listy dziennie, rano i wieczorem. I te wszystkie listy Andrzej Krzysztof Waśkiewicz w tym swoim pokoju na Morenie zachował. Naprawdę, gdybyśmy ustawili te teczki jedna na drugiej, z których trzeba było te fragmenty wybrać, to myślę, że do sufitu nie byłoby miejsca. Ale jak właściwie to się zaczęło? Ja wiem, że jesteśmy w Gdańsku i jakby bardziej trochę nas interesuje Andrzej Krzysztof Waśkiewicz, ale zaczęło się znowuż od Leszyna. No a do Leszyna doszedłem przez Mietka Czechowskiego, znowu wracam. Dlaczego? Grzebiąc w pamiątkach po Mieczysławie Czechowskim, gdzieś tam natrafiłem na pamiątki po Jerzym Leszynie Koperskim. Natrafiłem, pamiętam to do dzisiaj, na taki jeden list, który Jerzy Leszyn Koperski pisał z Warszawy, z klubu Hybrydy, w którym był taką bardzo ważną postacią. Zapraszał go do siebie, pisał, że mieszka na Strychu gdzieś z matką, że animuje życie literackie w Warszawie i tam go przenocuje na swojej sławnej kanapie, na której siedział Broniewski, pił alkohol i jak usiadł ze swoją żoną, to ta kanapa w ogóle pękła, później przyjechała policja i tak dalej. Okazało się, że to są historie zupełnie prawdziwe, które gdzieś tam zaistniały. No, zainteresowałem się wtedy, prawda, kto to był ten Jerzy Leszyn-Koperski. Ale nie było jakoś czasu i zapomniałem o tej historii. Później grzebałem w papierach po innych pisarzach. Po takim pisarzu Stanisławie Gostkowskim, o którym teraz też będę pisał, którego książka niedługo wyjdzie. Tam też natrafiłem na list od Leszyna. Nawet w korespondencji czy w spuściźnie takiego zupełnie nieznanego tutaj pisarza Dionizego Maliszewskiego z Ostrołęki. Tam też natrafiłem na list Leszyna. Właściwie wszędzie, gdzie nie zajrzałem, do jakiejkolwiek spuścizny, czy to w Panie Gdańskim, czy to w prywatnym jakimś archiwum, tam był ślad po Leszynie. I pewnego dnia, kiedy już zastanawiałem się, co będę robił dalej, jaką książkę będę pisał, pomyślałem sobie, że napiszę o Leszynie. Bo tam mogą leżeć bardzo ważne rzeczy, bardzo wartościowe, może niekoniecznie nawet dotyczące jego, ale też dotyczące innych poetów, z którymi on pisał. I skontaktowałem się z jego córką, pojechałem do Warszawy pociągiem. Ona powierzyła mi te wszystkie papiery, które zostały po jej ojcu, jak się okazało, zmarłym 2 lata wcześniej. No i zacząłem grzebać. Odkryłem naprawdę fajne rzeczy. To były rękopisy Edwarda Stachury, to był nawet rękopis Rafała Wojaczka. Zupełnie niespotykana rzecz. Przecież dzisiaj znaleźć gdziekolwiek rękopis Rafała Wojaczka to jest naprawdę cud. I było masę rzeczy, ale tak jak już wspomniałem, większość niestety on rzeczy spalił. Ale została właśnie wspaniała, tak mi się wydaje, korespondencja z Andrzejem Krzysztofem Waśkiewiczem, która uznałem, że w jakimś stopniu musi zostać wydana, ponieważ wiele wnosi do nie tylko do tej sprawy jakby hybryd, prawda, pokolenia lat 60., bo to jest ta historia, której ja de facto w tej książce nie opowiadam, że Jerzy Leszyn-Koperski, Andrzej Krzysztof Waśkiewicz gdzieś tam byli bardzo znaczącymi postaciami, jeżeli chodzi o to pokolenie 60., prawda, które gdzieś się tam sytuuje między pokoleniem współczesności a pokoleniem nowej fali. Są dyskusje ciągle trwające na uniwersytetach, czy to pokolenie rzeczywiście istniało, czy ono nie zostało czasami sztucznie wykreowane.
Byli też ważni dla następnych pokoleń poetów, byli takimi akuszerami, kronikarzami. Tego ruchu poetyckiego.
Tak, tak. Nawet się mówi, że oni więcej zrobili dla nowej prywatności niż dla swojego pokolenia, które gdzieś tam kreowali, o którym pisali właściwie do końca życia, prawda? Pilnowali tej sprawy. Natomiast ja tutaj opowiadam taką historię, mam wrażenie, prywatną. Mówię tutaj o wyborze korespondencji, tak. Prawda? Że gdzieś te listy Jerzego Leszyna-Koperskiego do Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza rysują taki portret człowieka bardzo interesującego pod wieloma względami, ale to są listy, jak pani zapewne czytała, bardzo prywatne.
No właśnie.
No
nawet
właśnie.
Nawet mnie zastanawiało. Znaczy wiadomo, no jest to świadectwo po człowieku niewątpliwie wybitnym.
W jakimś sensie tak, oczywiście. Chociaż,
no bo
chociaż...
i rozwód, prawda? I w ogóle te kobiety, do których on miał ewidentny pociąg i u których miał ogromne powodzenie. Ogromna ilość alkoholu. Tutaj co jakiś czas się właśnie odzywa ten głos Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza. cholernie szkoda, że znowu byłeś nie w formie, prawda, że znowu się coś stało. On zresztą sam, te wieczne obietnice, że już nie pił ileś tam dni, albo że nie będzie od kiedyś, albo że zacznie czytać i teraz już będzie czytał, że jakąś książkę sobie... Po prostu no, takie odkrywanie rzeczywiście bardzo intymnej strony życia, takiej trochę skargi. Wydaje mi się, że gdybyśmy go znali tak w ogóle, to tego by było znacznie mniej, a listy jakby tak wyciągają, wydobywają, bo piszemy do kogoś, no to się żalimy, postanawiamy, prawda, więc to się jakoś tak wypływa na wierzch, utrwala.
To znaczy, ja nie miałem żadnych wątpliwości, że te fragmenty właśnie bardzo intymne, bardzo takie osobiste trzeba wydać. Też nie miałem tutaj żadnych problemów, żeby taka decyzja zapadła ze strony córki Jerzego Leśnina-Koperskiego, która dziedziczy prawa do spuścizny po swoim ojcu. I bardzo też ją podziwiam za to, że jednak to się udało, bo jednak to jest tata, prawda? To jest tata, jednocześnie to jest ktoś więcej dla literatury polskiej, a tutaj mamy fragmenty o jakichś, prawda, kobietach, które tam odwiedzają to mieszkanie, kiedy żony nie ma, prawda, z córką pojechała do sanatorium po kilka, no... Gdzieś tam słyszałem, że Jerzy Leśnin-Koperski w swoim życiu miał z 500 kobiet. No nie wiem, nie jestem w stanie tego zweryfikować. Nawet nie chodzi o te
jest
kobiety.
Jest to możliwe.
Myślę, że w świetle tych listów jest to możliwe. Natomiast proszę mi uwierzyć, że nie wiem, jeżeli chodzi o tę sprawę, natomiast jeżeli chodzi o alkohol, o pewien tryb życia, to nie jest nic niezwykłego. Naprawdę. Tak jak czytałem troszeczkę książek, ale też odwiedzałem osoby pewne, które do dzisiaj też żyją, które kiedyś współtworzyły to gdańskie środowisko twórcze, mówimy o tutaj naszym, gdańskim. Czy Mieczysław Czechowski, czy Stanisław Gostkowski, no czy inni zupełnie, no gdzieś te problemy z alkoholem, gdzieś taki, mówiąc najogólniej, w skrócie, nieuporządkowany tryb życia, no oni prowadzili prawie wszyscy. Niewielu jest takich pisarzy jak Stefan Chwin, promotor mojej pracy doktorskiej, jak Paweł Chile, których bardzo podziwiam, którzy jakoś potrafią to wszystko spiąć, potrafią prowadzić taki naprawdę mocno uporządkowany tryb życia. To oczywiście sprzyja gdzieś tej twórczości. Jest ta żona, która, prawda, pilnuje, która pełni też taką rolę takiego sekretarza, prawda, wydaje. To jest bardzo wspaniałe, ale nie wszyscy tak potrafili żyć.
No
nie
były
wszyscy.
Też inne czasy. Ja myślę, że całe to środowisko, zresztą tutaj mamy, pojawia się przecież i Stachura, i Wojaczek, i Ratoń, czyli mnóstwo takich postaci. No i sam Czechowski. Nie wiem, jak to nazwać, już nie chcę używać określenia kaskaderów czy poetów przeklętych, ale w każdym razie używających życia w sposób ekstremalny, o tak, i łączących to ze swoją sztuką.
Ale to jest bardzo ciekawe, w jakim kontekście powstawały te rzeczy, które oni tworzyli, prawda? Jak Leszyn pisze, że musi jechać do drukarni w Szamotułach, żeby poić alkoholem drukarzy, żeby
tak,
oni...
Tak, i która butelka już idzie, prawda?
Tak,
bo
tak,
oni,
tak,
żeby ciągle tak pracowali.
A dzisiaj wysyłamy...
Zmagania z cenzurą też
oczywiście,
przecież,
oczywiście,
prawda? Że
oczywiście.
To nie pójdzie, a to, a Miłosza coś, a to tego już nie puścimy. Te ich takie pertraktacje ciągle o pieniądze i o, właśnie o dopuszczenie do druku różnych rzeczy.
No to była straszna walka dzisiaj. Ja o tym oczywiście tutaj napisałem, natomiast jako młody człowiek pewnie nie jestem w stanie, bo nie mam tego doświadczenia gdzieś tego zrozumieć, prawda? Dzisiaj no, wysyłamy za pośrednictwem komputera książkę do drukarza i on ją za 2 tygodnie przywozi do domu, prawda? A tam trzeba było żyletką wyskrobywać literki, bo jakaś literówka się pojawiła, prawda? Trzeba było poić drukarzy wódką, żeby tam dobrze robili, prawda? Jakieś im tam wręczać łapówki, załatwiać pieniądze, jeździć do sekretarzy, do komitetów, żebrać, błagać, prawda? Nikt tego nie rozumie, co oni robią, ale ty gdzieś te pieniądze trochę stąd, trochę stamtąd i są, prawda, i to się wszystko udaje. To pokazuje też, w jakim galimatiasie też życiowym, wewnętrznym, takim egzystencjalnym to powstawało, ale też jakim kosztem, prawda? Mhm. Bo to było wszystko robione kosztem rodziny, de facto kosztem życia osobistego. No to były postacie, Jerzy Leśnin-Koperski na przykład, które jakby nie potrafiły żyć inaczej. Mam takie wrażenie. I później dochodziło do takich sytuacji, że ta żona odchodziła, że tego dziecka gdzieś tam nie było, że pojawiały się inne kobiety, że na przykład znikał na miesiąc i nie wiadomo było, gdzie jest, prawda? Ale rzeczywiście gdzieś w tej szarej, komunistycznej rzeczywistości, ja mam takie wrażenie, te postaci, bez oceny, są w pewnym stopniu ciekawe, interesujące, dynamiczne. To jest jakby to, co mnie w tych postaciach pasjonuje. Bo to, że pili, to, że niektórzy z nich popełnili samobójstwo, jakby mnie to nigdy jakoś tak nie wzbudzało we mnie tyle zainteresowania, co takie dynamiczne życie, ciekawe życie. Że to byli ludzie, którzy chcieli jednak coś więcej niż po pracy przyjść do domu, prawda, odgrzać sobie tego kotleta i usiąść przed telewizorem.
No. Dla nich poezja tak powiem po prostu, była szalenie ważna. Traktowali ją ekstremalnie poważnie, tak najpoważniej jest. W życiu. I tak Andrzej Krzysztof Waśkiewicz, jak i Jerzy Leśnik-Koperski. Poezja, a więc także druk poezji, wszystkie te czasopisma, tomiki poetyckie, serie poetyckie, które wychodziły, to była dla nich życiowa sprawa.
Ale
to znaczy, to
mają
było
coś
pierwszorzędne.
Takiego, poeci mają coś takiego, że ciągną do siebie. W ogóle pisarze. Andrzej Stasiuk, pamiętam, w Rumi było takie spotkanie z nim. Mówił, że nie lubi pisarzy, ponieważ to są ludzie, którzy patrzą w siebie. On mówi, uwielbiam fotografów. To są ci, którzy patrzą przed siebie. Którzy jakby stawiają siebie gdzieś tam. I mam wrażenie, że Andrzej Krzysztof Waśkiewicz przecież też był poetą, bardzo wybitnym. Jednym z nielicznych, mam wrażenie, tak samo Jerzy Leśnik-Koperski też był poetą, byli jednymi z nielicznych, którzy nie patrzyli w siebie. Oni promowali innych. I ile czasu, te listy to pokazują, ile czasu, ile starań kosztowało ich to, żeby wypromować innych.
Jerzy Leśnik-Koperski, Andrzej Krzysztof Waśkiewicz. To jest ta książka najświeższa w opracowaniu Piotra Smolińskiego, ale ja panu obiecałam i bardzo prawdę mówiąc czekam na ten moment, że porozmawiamy o książce z 2015 roku, o której już pan troszkę powiedział, czyli Mieczysław Czychowski, poezja, malarstwo i korespondencja z matką. Tutaj no znowu pana ogromna praca, kilkanaście, może dziesiątki przeprowadzonych wywiadów ze znajomymi, z rodziną. Oczywiście ogromna bibliografia. Andrzej Krzysztof Waśkiewicz także się pojawia jako ten, który przecież o Czychowskim pisał. No i ta postać, malarz, także rzeźbiarz, nieświęty z Dzbenina, jak pan o nim pisze, szalenie barwna. I tutaj, kiedy się patrzy na jego listy, także z tego punktu widzenia, jak on pisał, ortograficznie, nieortograficznie, jak się jego język zmieniał, na niebywałe listy jego matki, no to właściwie to jest cały świat do odkrycia, który pan tu na, nie wiem, na 790 iluś stronach, zdaje się, mniej więcej zamieścił.
Trochę się ta książka rozrosła, miała być mniejsza. Chłopak ze wsi, gdzieś tam na Kurpiach, pod Ostrołęką, Dzbenin i prosta kobieta, która skończyła 3 albo 4 klasy szkoły podstawowej. I piszą do siebie listy. Ona jest dalej w Dzbeninie, prowadzi życie wiejskie jako wdowa, później już związana życiowo z bratem swojego tragicznie zmarłego męża, zamordowanego przez prawdopodobnie wyklętych. I on, który przyjechał na wybrzeże, na tę ziemię, prawda, tutaj lepsze troszeczkę niż te ugory dzbenińskie.
Pan też pisze o tym, że chłopak Kaleka, prawda?
Nie miał ręki, oczywiście.
Nie miał ręki, rozbrajał minę. No to jest cała historia opowiedziana, tak, na tak. Ile to jest jakaś konfabulacja, na ile prawda, nie będziemy dociekać. Dość, że nie miał prawej dłoni, został malarzem, rzeźbiarzem i
jasne,
poetą.
Jasne, jasne. No przyjechał tutaj do Gdyni, nie miał tej ręki i zawziął się bardzo. Chciał zostać malarzem i został tym malarzem. Proszę zobaczyć na jego obrazy. Też zachęcam Państwa, żebyście wpisali sobie do internetu to nazwisko Mieczysław Czychowski. Gdzieś tam może w wyszukiwarce kliknęli obrazy i zobaczyli, co on malował, co on tworzył. To było wszystko lewą ręką. A on był praworęczny. Miał 14 lat, jak wybuchła mu w ręku mina. To był dzień zakończenia wojny. No, bawili się na polu. Gdzieś tam rozbrajali te miny, które przecież leżały setkami. No i wydarzyła się taka tragedia, że gdzieś tam tę rękę mu urwało. Cała to jest historia w ogóle
no,
związana.
Pan tu podkreśla, że w związku z tym na wsi, no trochę, tak. Nie powiem szykanowany, ale jednak gorszy, prawda, bo już niezdolny do normalnej pracy fizycznej, słaby chłopak, przyjeżdża do miasta, tak. W spodniach po ojcu, w butach jeszcze, tak. Tam kilka numerów za dużych obwiązanych onucami i zaczyna w tym Orłowie, w liceum plastycznym jakoś funkcjonować. Uczy się mówić.
Tak, tak jest.
Poprawną literacką polszczyzną. Uczy się pisać i wchodzi w to. No i potem studia w szkole plastycznej, czyli daje radę przez jakiś czas.
To znaczy daje radę, ale jednocześnie ten jakoś kontakt z matką, listowny, prawda, ale taki bardzo emocjonalny, bardzo, bardzo silną więź te listy wytwarzały między nimi. Jakby trochę uniemożliwia mu to wtopienie się tutaj w gdańskie środowisko twórcze tych młodych synów, inteligentów, prawda, bo to byli przecież jego koledzy w Orłowie, to byli między innymi profesor Włodzimierz Łajming, jeszcze żyjący, był jego kolegą z klasy. To było środowisko młodych inteligentów, a to był chłopak ze wsi, który mówił trochę polszczyzną, trochę jakąś taką gwarą kurpiowską, z naleciałościami jakiegoś tam dialektu, prawda. To była niesamowita jakby polszczyzna jego i on się uczy, dostosowuje. ale jednocześnie pisze z tą matką te listy bardzo często i proszę zobaczyć, co ta matka jemu tam pisze. Niektórzy mówią, że a po co ty te listy wydałeś, jakaś prosta kobieta tam pisze o jakichś jajkach, o jakichś kurach, o jakichś świniach, w ogóle prozaiczne rzeczy. Ale jak wiele to pokazuje właśnie w kontekście biografii takiego naprawdę wybitnego, wszechstronnie uzdolnionego poety i malarza jak Mieczysław Czychowski, że to był człowiek, który funkcjonował tutaj, który chciał zostać inteligentem, wtopił się tutaj całkowicie, ale emocjonalnie, umysłowo, w pewnym sensie, on nigdy z tego dzbenina nie wyszedł. I ta matka była taką kotwicą, która go trzymała gdzieś tam w tym dzbeninie, w którym on nie mógł żyć. On się zupełnie nie nadawał do życia na wsi, zupełnie. Ja też mam takie wrażenie, to jest może hipoteza, to o czym ja piszę w tej książce, że on tam na tej wsi nie miał życia, że mu tam nie dawali spokoju. Natomiast to był chłopak, który nie szedł na pole, bo nie miał ręki. On zresztą opisuje to w takich notatkach, gdzie on tam walczy z tymi drutami, gdzieś tam budują ten dom spalony przez Niemców, odbudowują, on nie może podnieść, czegoś tam unieść, młotka. On się zamyka na strychu i czyta książki. Zresztą te książki, jak ja pojechałem na ten strych dzisiaj już opuszczonego domu, proszę mi uwierzyć, dalej tam leżą. W tym momencie nawet one jeszcze tam leżą, bo tak zdecydowaliśmy, że część jeszcze tam zostanie. Zresztą w tej mojej książce są zdjęcia tego strychu. Niesamowite widoki właśnie. Zapomniany dom. I on przyjeżdża, prawda, tutaj. Toczy się to życie, gdzieś tam wydaje te książki, gdzieś zostaje tym malarzem, ale te ambicje jego są zupełnie niespełnione. On chciał być takim pisarzem ogólnopolskim. To też mówił Ernest Bryl w wywiadzie. To był jego przyjaciel. Że jakby... Ja wypłynąłem, prawda, wyjechałem do tej Warszawy, zostałem redaktorem ważnego pisma, a Mietek Czychowski dalej tylko pisał te wiersze, prawda, malował obrazy, które sprzedawał za jakieś grosze, to były wybitne przecież przedstawienia, i pił. Niestety ten alkohol zmarnował jego talent. I to trzeba sobie jasno powiedzieć, że jeżeli ktoś ma ogromny, wszechstronny talent jak Mietek Czychowski, ale gdzieś się zatraci w tym alkoholu. Zmarnuje to trochę życie rodzinne, prawda? Które jest też jednak ważne, żeby to było wszystko uporządkowane, żeby był jakiś rygor tego tworzenia. Bo niestety, ale gdzieś to się wszystko później rozjeżdża. I to też doskonale widać na innym przykładzie przyjaciela Mietka Czechowskiego, Ryszarda Stryjca. Przecież wybitny, wybitny gdański grafik. Wybitny. Jak dzisiaj zobaczymy sobie grafiki Ryszarda Stryjca, zmarłego już przecież 21 lat temu. Ktoś mi powiedział kiedyś, że gdyby Ryszard Stryjec był Francuzem i prowadził życie troszeczkę inne, on by dzisiaj miał ceny takie, że naprawdę nie można by go było kupić. A mamy Ryszarda Stryjca, dalej wybitnego, który gdzieś tam listonoszowi za 200 zł sprzedawał piękną grafikę, który też dużo pił. I mamy... I tak przyzwoite mam wrażenie ceny, tam 3-4 tysiące za jego grafikę, ale nie jest odpowiednio... Mam takie wrażenie doceniany. No i w Gdańsku było takich postaci mnóstwo. Mnóstwo. Przy pracy nad książką o Czychowskim odkryłem takie postacie jak Alfons Łosowski przecież. Wybitny, no wybitny rzeźbiarz. Stanisław Gostkowski przecież, który debiutował u Tymoteusza Karpowicza we Wrocławiu. Naprawdę było tutaj mnóstwo takich postaci. Ja dzisiaj się cieszę jako młody człowiek, że mogę czytać kogoś takiego jak Chwin i Hille. Bo to są ci pisarze, którzy jednak stworzyli trochę dla Gdańska inną ligę pisarską. Którzy nie zamknęli się tutaj, prawda, w tej puszce gdańskiej, tylko gdzieś tam wypłynęli. Przecież książka Hillego, Wejzer Dawidek, czy książka Chwina. Ja powiem szczerze, może profesor Chwin się obrazi na mnie, ale nawet nie Hahnemann, tylko Krótka historia pewnego żartu.
Dokładnie tak.
To jest genialna rzecz, która po nim zostanie. Która zostanie nie tylko dla gdańskiej, nie tylko nawet dla polskiej, ale dla światowej literatury. I ja mam wrażenie, że ta książka jeszcze jest do odkrycia przez wiele osób, ale to są ci pisarze, którzy gdzieś potrafili i się wypromować, i potrafili napisać coś troszeczkę więcej niż sprawa regionalna, tak bym to powiedział, ale nade wszystko właśnie prowadzili ten tryb życia, który pozwolił im być w tym miejscu, w którym się znaleźli. Chociaż nie mówię, że to, co pisał Mietek Czychowski, czy to, co pisał Stanisław Gostkowski, to nie było na miarę ogólnopolską.
Raz było, raz nie było, prawda? U Czechowskiego tutaj wyraźnie jest tak, przynajmniej ja, nie mnie oceniać, ale tak krytycy się wypowiadają, że to była trochę droga w dół, jeśli chodzi o poetyckiego. Może nie do końca, oczywiście, ale pierwszy tak. tomik zdecydowanie najwybitniejszy. No, ostatnią tak. wystawę miał w 95 roku, tak? Jeszcze w galerii Punkt, tak, czyli też malutki.
Wybitne, no genialne pastele, jedną ręką malowane. Ale on wystawia w galerii Punkt, w GTPS-ie. Miejsce tych prac było w Muzeum Narodowym. Tylko nie znalazł się nikt, kto by to dostrzegł i kto by miał jakiś kontakt, kto by umożliwił wystawienie tam. Przecież gdyby nie jedna osoba, nie byłoby na przykład dzisiaj Nikifora. Dlaczego mamy Nikifora? Bo zrobili mu wystawę w Paryżu, prawda? Ktoś to docenił, ktoś to potrafił uszanować i ktoś to pokazał w odpowiednim miejscu, zaprosił odpowiednich ludzi. Ale nie wszyscy mieli takie szczęście. I takiego szczęścia, mam wrażenie, nie miał Mieczysław Czechowski. Chociaż, no, nie chcę oceniać, czy to było malarstwo na miarę rzeczywiście ogólnopolską czy światową, ale takich pisarzy, czy poetów, czy malarzy zapomnianych jest mnóstwo. Jest mnóstwo i oni czekają na swoich odkrywców. I może dzisiaj ktoś, kto mógłby zrobić podobną książkę, nas słucha, może jakiś student, może jakiś doktorant polonistyki.
I znajdzie kogoś, tak jak pan kiedyś.
Albo licealista. Ja myślę, że tak. Jeżeli chcesz sam pisać, znajdź sobie jednego zapomnianego pisarza. A wtedy licz na to, że o tobie za 100 lat kiedyś przypomni. Ja mam takie wrażenie, że tak trzeba zrobić. I wtedy jest się uczciwym i dla innych, i też wobec siebie.
Ogromną pracę pan wykonał. Przy obu tych książkach, ale myślę, że przy Czechowskim zwłaszcza. Taką mrówczą, nie wiem ile to zajęło.
Trzy lata.
A ja bym chciała jeszcze zapytać o jedną rzecz, ponieważ tu znowu są teksty, fakty, ale i listy bardzo prywatne, osobiste, prawda? Jest alkohol, więc są i rozbita rodzina, i nieszczęśliwe dzieci, i różne z tym związane sytuacje. Pan pozmieniał imiona, nazwiska dzieci, drugiej tak. żony, tak. czyli nie było zgody ich na to, żeby jakoś wystąpić w tym tutaj.
To znaczy nawet nie, że nie, była taka zgoda, natomiast była moja obawa, że w pewnym momencie no, mogą być jakieś nieprzyjemności, bo to są osoby, które żyją, które później gdzieś tam na ulicy przez kogoś mogłyby zostać rozpoznane, czy dzięki zdjęciu, czy gdzieś tam samo nazwisko, prawda? Wolałem to zakryptonimować. To nic nie zmieniło. To nic nie zmieniło, bo czy ktoś się nazywał Rafał czy Michał, a w tej książce jest imię fikcyjne, które jest bardzo zbliżone do prawdziwego, nie ma to żadnego, mam wrażenie, znaczenia. Natomiast chroni to przed jakimiś, powiedzmy, nieprzyjemnościami w okresie późniejszym po wydaniu. Bo tak to jest, że dzisiaj ktoś mówi jedno, a później może zrobić drugie. I my jako wydawcy, czy ja jako autor, musimy uważać na pewne rzeczy i lepiej dmuchać na zimne. Ja, jeżeli pani pozwoli, przeczytam list matki. Przeczytam list matki, który napisała 7 lipca 1986 roku i to był ostatni list z korespondencji, który się zachował. Nie wiemy, czy później jakby coś zostało przez nią do syna Mieczysława Czechowskiego napisane. Ale ten list pokazuje jakby cały dramatyzm tej sytuacji, tej wymiany. Pisze Wiktoria Cychowska do swojego syna Mieczysława Czechowskiego. Dzbenin dnia 7 lipca 1986 roku. Mietku, co tam u was się dzieje, co? Wy do mnie nie piszeta. Jak to tak można? Tyle czasu, żeby listu nie napisać? To bardzo źle, bardzo źle. Ja się bardzo martwię, jak to wszystko u was. W porządku? To już ci chyba nie daruję, ażeby tak postępować. Jakżeś pojechał, ażebyś ty listu do mnie nie napisał. Tak, bo matka już stara, bezradna, to już niepotrzebna. A ja się po tobie nie spodziewałam takiej odwdzięki. Wiesz, że ja tu przy sobie nie mam teraz nikogo. Kasia wyjechała do Ameryki, a mnie już siły opuszczają. A i wy mnie już opuścili. Ja, co na was tak ciężko pracowała, a wy tak mi się odwdzięczata. Nie zainteresujesz się teraz mną o moje zdrowie. Już ja ci teraz niepotrzebna. Tę ziemię przekazałam im. Tobie nie mogłam, bo jakbym żyła. I co z tego? I oni na niej robić nie mogą. W marność idzie. Czesiek też ledwie chodzi. Kasia wyjechała. Nawet drzewa nie ma mi komu urąbać. Spodziewałam się was, że wy do mnie przyjedziecie, to mi będziecie pomagać. Toć się już szkoła skończyła. Ja jestem sama w Dzbeninie. Wyglądam was z każdym dniem, że przyjedziecie. To przyjedźcie, bo ja się ze zdrowiem źle czuję. To byście mi pomogli trochę, a ja się was spodziewam. Na razie żegnam. 40 lat to tak wyglądało. To są też takie listy, które pisze opuszczona matka, bardzo samotna, zawiedziona losem swoich dzieci. I on jest tutaj, ona jest tam. I właściwie miesiąc w miesiąc taki list.
Bardzo dziękuję.
Tak,
Mieczysław Czychowski. No, żeby zaakcentować, jakie to jest ważne. Poezja, malarstwo, korespondencja z matką oraz Jerzy Leszyn-Koperski i Andrzej Krzysztof Waśkiewicz w obu przypadkach przygotował do druku, opracował oraz komentarzami, wstępem opatrzył Piotr Smoliński. Ja myślę, że też dał kawał życia i ogromną ilość emocji i empatii temu wszystkiemu. Takie ja przynajmniej mam wrażenie.
No, zrobiłem to z serca. Zrobiłem tę książkę o Mieczysławie Czychowskim dla idei. Natomiast chciałbym o tym bardzo wspomnieć, że książka Jerzy Leszyn-Koperski, Andrzej Krzysztof Waśkiewicz ukazała się dzięki stypendium kulturalnemu, które zostało mi zafundowane przez naprawdę wspaniałego człowieka, Andrzeja Stelmasiewicza, prezesa Fundacji Wspólnota Gdańska. Gdzieś tam się spotkaliśmy. To był też bardzo trudny czas dla mnie. Nie miałem pracy, małe dzieci. Mówię, panie Andrzeju, może zrobimy książkę. Pan Andrzej się uśmiechnął i dał mi kilkanaście tysięcy złotych, żebym ja tą książkę zrobił. Mogłem z tego żyć, mogłem się na tym skupić. I za to chciałbym mu bardzo serdecznie podziękować, że to się udało i że taki wspaniały gest w moją stronę wykonał. Ja myślę, że dzisiaj gdańska kultura bez pana Andrzeja Stelmasiewicza to trudno sobie ją wyobrazić.
Bardzo nisko mu się kłaniamy i dziękuję serdecznie. Pan Piotr Smoliński, Iwona Borawska, do usłyszenia.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.